Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Jest wtorek, 2 stycznia. Dziś w Energii do Zmiany spróbujemy opowiedzieć o tym, co czeka energetykę w nowym roku. Będzie to pierwszy pełny rok rządów koalicji 15 października, która zmierzy się z szeregiem wyzwań dotyczących restrukturyzacji sektora węglowego i energetycznego, a także decyzją, co zrobić z cenami energii po pierwszych 6 miesiącach. Będzie to też rok wyborczy. Wybory samorządowe w kwietniu czy wybory europejskie w czerwcu nie będą miały takiego znaczenia co październikowa elekcja do parlamentu, ale na pewno wpłyną na stabilność polityczną nowej koalicji. Poznamy też nową Komisję Europejską i jej agendę energetyczno-klimatyczną. O tym, co nas czeka, porozmawiam z Julią Cydejko i Dominikiem Brodackim. Słuchajcie, zacznijmy może od tej miotły kadrowej, która się szykuje i od wielkiego planu audytowania spółek skarbu, który został zapowiedziany przez premiera, przez ministra aktywów państwowych. Które spółki czeka czystka w pierwszej kolejności? Jak to będzie wyglądało? Już taki wstępny prolog do tego, co się będzie działo, widzieliśmy w Enei, która ma swoje walne zgromadzenie 30 stycznia. No i tam punktem, który skupi na pewno uwagę opinii publicznej i mediów, będzie przegłosowanie postawienia w stan oskarżenia byłych menadżerów, którzy doprowadzili do rozpoczęcia budowy elektrowni w Ostrołęce, bloku węglowego, który zakończył się oczywiście, tak jak pamiętamy, wielką klapą. Więc tutaj już te decyzje w sprawie rozliczania się z poprzednią ekipą widać na horyzoncie, ale co nas jeszcze czeka?
Rzeczywiście wygląda na to, że Enea pójdzie na pierwszy ogień, jeśli chodzi o tą kadrową miotłę w spółkach giełdowych Skarbu Państwa, bo bardzo prawdopodobne jest, że spółki operatorskie, które są jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa, czyli na przykład Polskie Sieci Elektroenergetyczne, PERN, Gaz-System, zostaną przemeblowane wcześniej. Tam nie ma restrykcyjnych wymogów terminowych. Można to zrobić właściwie z dnia na dzień, więc tych prezesów, których się spodziewamy w tych spółkach, czyli w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych, najprawdopodobniej Grzegorz Onichimowski, chociaż nie mamy twardego potwierdzenia tej nominacji, ale wszystko na to wskazuje. W Gaz-Systemie najprawdopodobniej zobaczymy na fotelu prezesa Jana Hadama. Cały czas nie wiemy też, kto wejdzie do nowych zarządów PERN-u, który odpowiada między innymi za import paliw i rozprowadzanie paliw po kraju, a także do zarządu polskich elektrowni jądrowych. Natomiast rysuje się, tak jak już wspomniałam, harmonogram wymian kadrowych w spółkach energetycznych. 30 stycznia mamy walne zgromadzenie akcjonariuszy Enei. Wówczas zostanie wymieniona Rada Nadzorcza, a w ślad za tym być może nawet tego samego dnia zarząd tej spółki. Następnego dnia, 31 stycznia, mamy zaplanowane walne zgromadzenie akcjonariuszy PGE. Tutaj z Rady Nadzorczej, tak jak przysługuje to uprawnienie ministrowi aktywów państwowych Borysowi Budce, został już odwołany Zbigniew Gryglas.
To może ja tutaj szybko wejdę w słowo tobie, bo na pewno nie wiemy cały czas, kto będzie pełnomocnikiem do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, ale z tych ostatnich nominacji i z decyzji resortu klimatu w sprawie rozdziału kompetencji widzimy, że prawdopodobnie ten pełnomocnik nie będzie umocowany pod resortem klimatu i środowiska i tak jak to było wcześniej, zostanie w kancelarii premiera. No to jest kluczowe, bo to on będzie zwoływał te walne zgromadzenia właśnie operatorów i bez nominacji w tym zakresie trudno będzie tych akcjonariuszy właśnie zebrać w postaci samego pełnomocnika. I tutaj cały czas nie wiemy, kto ostatecznie to stanowisko obejmie, aczkolwiek te zabiegi ze strony Pauliny Henning-Kloski w sprawie tego, żeby utrzymać albo przejąć ten urząd pod skrzydła resortu klimatu, no skończyły się fiaskiem i tutaj jednak premier rządu będzie miał decydujące zdanie w sprawie tego, kto nim będzie.
No i mamy jeszcze dwie spółki energetyczne Skarbu Państwa giełdowe, w sprawie których nic albo niewiele wiemy. Chodzi o Tauron i Energę. Jeśli chodzi o Energę, no to tutaj dominującym akcjonariuszem jest Orlen. Walne Zgromadzenie Energii, której prezeską jest obecnie Zofia Paryła, bardzo zaufana współpracowniczka Daniela Obajtka. na odwołaniu której na pewno Borisowi Budce bardzo zależy, to walne zgromadzenie będzie mogło zostać zwołane po wymianie zarządu Orlenu i na pewno stanie się to bardzo szybko. No ale po 6 lutego, właśnie 6 lutego zgromadzenie Orlenu będzie miało miejsce, prawdopodobnie tego samego dnia Daniel Obajtek straci stanowisko i trudno oczekiwać, żeby spodziewał się czegokolwiek innego. A jeśli chodzi o Tauron, to w ogóle nie znamy jeszcze terminu walnego zgromadzenia i nic nie wiadomo w tej sprawie.
Te dotychczasowe doniesienia, spekulacje nie pozwalają nam na przewidzenie jakiegokolwiek klucza, którymi nowa władza będzie kierowała się przy obsadzaniu tych stanowisk w spółkach. Ja też słyszę, że na pierwszy ogień ma pójść Gas System. Tutaj Julia już powiedziała, że ta wymiana byłaby stosunkowo najprostsza. Wszystko na to wskazuje, a co zresztą wynika z przepisów obowiązującego prawa, że te zmiany będą nierewolucyjne, tak jak część komentatorów się spodziewała, a część elektoratu się spodziewała i oczekiwała, że one będą ewolucyjne, stopniowe, trwać będą przez wiele miesięcy, bo wciąż dyskutujemy o tych prezesach zarządów grup energetycznych, paliwowych i tak dalej, ale pamiętajmy, że pod nimi jest czasami kilkadziesiąt spółek córek jakichś często malutkich firm projektowych i tam też tej wymiany kadr należy się spodziewać. To będzie trwało przez wiele miesięcy. Jest jedno bardzo ważne wydarzenie, które w połowie roku nas czeka, mianowicie 27 lipca skończy się kadencja prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina. Pozostaje pytanie, czy będzie on się ubiegał na kolejną kadencję, czy też trzeba będzie rozpisać konkurs na jego następcę. To z kolei ma duże znaczenie, no bo regulator, niezależnie od tego, kim jest w sensie politycznym, chociaż Rafał Gawin dał się poznać jako jednak osoba stojąca mocno z boku tych procesów politycznych, jako niezależny regulator, no to to jednak jest organ mający bardzo duży wpływ na takie bieżące funkcjonowanie rynku energii oraz pozycję firm i odbiorców na tymże rynku, także ten proces będzie na pewno wiosną bardzo, bardzo ciekawy.
Ja nie wykluczałabym, że Rafał Gawin zostanie na następną kadencję. On całkiem nieźle dogaduje się z osobami, które mają wpływ na politykę energetyczną nowego rządu. Jest z nimi od dłuższego czasu w jakimś dialogu, ostrożnym, zdystansowanym, ale jednak dialogu. Już sama historia ustawy o cenach energii pokazała, że Gawin potrafi wejść w jakiś sojusz regulacyjny. On też popierał, publicznie wypowiadał się na temat potrzeby dalszej regulacji w jakimś zakresie cen energii w 2024 roku.
To na pewno będzie rok audytów, sprawdzania i oceniania decyzji poprzedników. Tutaj ta Ostrołęka będzie na pewno w pierwszej kolejności przyciągała uwagę wszystkich obserwatorów. W dalszej kolejności na pewno będą analizowane decyzje Orlenu, czyli przede wszystkim fuzje z Lotosem, z PGNiG-iem, z Energą oraz konsekwencje wejścia na rynek Saudi Aramco i Mola. Tego możemy być pewni, że to w ciągu tych najbliższych miesięcy się wydarzy i Ministerstwo Aktywów Państwowych będzie na tym skupione. Ale zostawiając na chwilę kwestie personalne i dotyczące raportów otwarcia audytów, też będziemy mieli rok strategicznych dokumentów, które musi przygotować Ministerstwo Klimatu. Nie tylko powinno, ale właśnie też z mocy prawa niektóre dokumenty musi pokazać, opublikować. No i tutaj mamy przede wszystkim na czele politykę energetyczną Polski do 2040 roku, czyli zupdate'owany nowy dokument, który powinien zostać przyjęty przez rząd. Tutaj szybko przypomnijmy, poprzednia ekipa przygotowała aktualizację, ale została ona zablokowana na poziomie Rady Ministrów, bo górnicy się bardzo obrazili na projekcje dotyczące udziału odnawialnych źródeł energii w miksie i malejącą rolę węgla. Zobaczymy, jak będzie w tym wydaniu. No i oczywiście Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu, czyli dokument, który powinniśmy byli jako Polska przesłać Komisji Europejskiej do 30 czerwca roku zeszłego. To się nie wydarzyło. No i teraz nowa ekipa, rząd koalicji 15 października będzie musiał się skupić na tym. Co waszym zdaniem będzie tutaj kluczowe? To znaczy, czy jednak zobaczymy dokumenty, które będą bardzo polityczne, czyli takie delikatnie podkreślające konieczność przyspieszenia tej transformacji bez rewolucyjnych założeń, na przykład zakładających, że no już w latach 30. tego węgla w miksie energetycznym mieć nie będziemy, czy też jakaś inna strategia zostanie wybrana, no bo pamiętajmy, że jesteśmy cały czas w tym cyklu wyborczym, który skończy się dopiero w 25. roku w sierpniu, kiedy wybierzemy nowego prezydenta. Nowa głowa państwa zamieszka w Pałacu Prezydenckim po Andrzeju Dudzie.
To, co pytasz, to będzie tak naprawdę wypadkowa dwóch sił, które są sobie przeciwstawne, to znaczy z jednej strony interesu wszystkich tych grup społecznych, także elektoratu, który sprzeciwia się szybszej transformacji, który oczekuje na przykład zwiększenia wydobycia węgla, inwestycji w górnictwie, zablokowania rozwoju wiatraków, czy w zasadzie utrzymywania tego status quo, które mamy obecnie, a także tej części społeczeństwa i grup biznesowych, zawodowych, które oczekują przyspieszenia transformacji. No i teraz pytanie, co rządowi się będzie bardziej opłacać, bo jest pewien scenariusz, mogę sobie taki wyobrazić, w którym rząd uznaje, że politycznie bardziej mu się opłaca właśnie przyspieszyć transformację, dać jasny sygnał do tego, że ruszamy z tym tematem i przyjmie politykę energetyczną Polski do 2040 roku, a w zasadzie jej aktualizację. Niestety doświadczenia ostatnich lat, chociaż naprawdę ciężko mi przewidzieć, na ile one są adekwatne do obecnych uwarunkowań politycznych w Polsce, nakazują mi przypuszczać, że nie należy spodziewać się jakiejś rewolucji w tym zakresie przed wyborami, przynajmniej samorządowymi, bo często także w elektoracie opozycji te tematy na poziomie często bardzo lokalnym potrafią być kontrowersyjne, a na tym nowej władzy może nie zależeć. Pamiętajmy jednak, że też wszystkie tego typu radykalne zmiany w polityce energetycznej, typu odblokowanie wiatraków, już nie mówiąc nawet o zmianach dat odejścia od węgla, one będą odbywały się przy masowych protestach ze strony opozycji, której sprzymierzeńcami będą na przykład górnicze związki zawodowe, ale także jakieś hutnicze i tak dalej. Wyobrażam sobie, że radykalne, szybkie działania w tym zakresie mogłyby być dla rządu bardzo ryzykowne i przepisem na pobudzenie tych niepokojów społecznych, a przez to, że przed wyborami, czytaj wiosną, na taki krok się nie zdecyduje. Tym bardziej, że ja jednak bym oczekiwał, ale nie wiem, czy to już nie jest moje pobożne życzenie, że to zarysowanie nowego kursu w polityce energetycznej będzie się odbywało jednak w warunkach debaty publicznej, konsultacji z różnymi grupami, które są w ten proces zaangażowane, zresztą tak jak nowa władza obiecywała.
Ja tu się z tobą zgodzę i też się spodziewam tego, że to nic wielkiego i rewolucyjnego nie zobaczymy przez te najbliższe półrocze. Natomiast sądzę, że plan będzie następujący, to znaczy sądzę, że rząd ruszy, przede wszystkim oczywiście Ministerstwo Klimatu, które jest za to odpowiedzialne, z kopyta nad pracami koncepcyjnymi, żeby przygotować całościową aktualizację, bo też pamiętajmy, że ten projekt dokumentu z zeszłego roku, który ówczesny resort Anny Moskwy wyprodukował, to był dokument dotyczący tylko i wyłącznie elektroenergetyki. Nie mieliśmy aktualizacji dotyczącej całej reszty PEP-u, więc jest gigantyczna praca przed nowym resortem, szczególnie też, że słyszymy nieoficjalnie, że firma, która przygotowywała we współpracy z resortem ten dokument, kontrakt z nią został rozwiązany, więc tym bardziej nowa ekipa będzie musiała wszystko zaczynać tak naprawdę, może nie wszystko, ale część nieelektroenergetyczną od początku. Ja bym się spodziewał jakiegoś teasera przed tymi wyborami europejskimi, który będzie pokazywał mniej więcej, gdzie zmierzamy, jednocześnie który nie będzie jakoś mocno uderzał w górników, albo druga strategia, to znaczy bardziej ambitny dokument, ale też na zasadzie teasera, nie jeszcze całościowej koncepcji strategicznej zmiany PEP-u, połączony z jakąś obietnicą większego dofinansowania dla kopalń. Dajemy marchewkę, ale jednocześnie jest ten bat w postaci tego, że będziemy musieli szybciej redukować nasze zdolności wydobywcze w górnictwie. Nie wiem do końca, która zostanie strategia obrana, ale wydaje mi się, że na pewno nie będzie to droga rewolucyjna i nikt się nie poważy na to, żeby w tym cyklu wyborczym sobie zrzucić na głowę górnicze protesty.
To prawda, chociaż już tylko z powodów, o których mówiłeś, te prace pewnie zajmą dobre kilka miesięcy, więc one nie muszą się zakończyć w najbliższym półroczu. Ale z drugiej strony dla mnie to jest taki test sprawczości i wiarygodności nowego rządu. To znaczy, może to jest znowu takie trochę utopijne, ale no nie możesz iść do wyborów i opowiadać, że odmienisz oblicze tej ziemi, i tu myślę przede wszystkim o partii Szymona Hołowni, a później opowiadać ludziom, że ta odmiana dokona się za kolejny rok, za kolejne półtora. Bo jest duża część społeczeństwa, która rzeczywiście tych zmian naprawdę oczekuje i zresztą takimi osobami jest otoczone środowisko Polski 2050, w związku z czym poniekąd także w kontekście potencjalnych planów politycznych Szymona Hołowni jest to pewien warunek sine qua non zachowania przez tą partię jakiejś wiarygodności. Tak sobie wyobrażam i to będzie ten czynnik, który z kolei będzie sprzyjał zwiększaniu przez tą partię presji na koalicjantów, żeby te prace sfinalizować, no a te prace są z kolei punktem wyjścia do dalszych prac, bo powiedziałeś o KPEJ-ku, który musi być spójny z polityką energetyczną, ale kolejne decyzje, kolejne rozstrzygnięcia czeka strategia dla ciepłownictwa. W dalszej kolejności strategia energetyki jądrowej, to jest polski program energetyki jądrowej, który już jest w części nieaktualny, bo nawet poprzednia ekipa przyznawała, że on dosyć zbyt pesymistycznie uwzględniał rozwój SMR-ów, które później gdzieś tam miały być wplecione w te dokumenty. Ostatecznie, jak wiemy, to się nie wydarzyło. Są kolejne strategie, za którymi muszą iść działania. Mówiąc krótko, biznes czeka na te i rynek czeka na te dokumenty. Jednak powtórzę, nie spodziewam się, żeby to był szybki proces.
Jest jeszcze jeden dokument, o którym nie powiedzieliśmy, czyli strategia dojścia do neutralności klimatycznej, czyli nowa rzecz, którą zapowiedziała już ministerka Henning Kloska i ja bym się spodziewał, że to będzie czymś frontowym, to znaczy cel osiągnięcia neutralności klimatycznej mamy na 2050 rok, chociaż formalnie Polska tutaj przez długi czas obstawiała, że no ten cel jej nie dotyczy, ale nowa ekipa raczej będzie akcentowała to, że musimy się do tej daty dostosować i to będzie wyciągnięte jako ten argument, że jesteśmy progresywni, ambitni, mamy plan, a że jeszcze trochę czasu do jego realizacji, to skupmy się na jakichś mniej kontrowersyjnych rzeczach.
I właśnie to dla mnie jest pewna szansa dla tej partii, żeby zachować z jednej strony tą wiarygodność w tym procesie, a z drugiej odwlec w czasie te prace nad polityką energetyczną Polski, to znaczy pokazujemy być może bardzo ogólny dokument, w którym mówimy, o co nam w życiu chodzi, że chcemy być neutralni, że chcemy szybciej odejść od węgla, ale jednocześnie nikomu nie zaszkodzić. Czyli zarysować sobie takie nasze cele programowe i takie filary, na których będziemy rozwijali naszą, czy budowali naszą wizję, a właściwe prace nad dokumentem, który ma jednak jakąś tam moc prawną, będą toczyły się swoim trybem.
Ja będę z zainteresowaniem śledzić dialog nowego Ministerstwa Klimatu i Środowiska z Brukselą i z instytucjami unijnymi, jeśli chodzi o nasze dokumenty strategiczne, bo tak jak powiedziałeś, jesteśmy spóźnieni z projektem Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu. Do czerwca tego roku, 2024, musimy oddać już gotowy dokument po konsultacjach. Jest bardzo mało prawdopodobne, że nam się to uda, ale jest też mało prawdopodobne, że Bruksela będzie skłonna dać nam jakąś taryfę ulgową, chociażby ze względu na zmianę władzy i całą tą wymianę kadrową, rewolucję, jeśli chodzi o kierunek transformacji, której na pewno instytucje europejskie się po nas spodziewają. Na końcówce ubiegłego roku udało się dokończyć negocjacje w sprawie reformy rynku energii unijnej, w której zostało zapisane kolejne przedłużenie derogacji dla elektrowni węglowych na rynku mocy. Czy te elektrownie węglowe z tej derogacji rzeczywiście skorzystają? To wcale nie jest takie oczywiste. To będzie uzależnione od tego, jak będzie się kształtował popyt na moc na polskim rynku i w praktyce będzie to wypadkową naszych problemów z pokryciem zapotrzebowania, więc im będziemy w gorszej sytuacji, tym bardziej prawdopodobne, że te najbardziej emisyjne elektrownie dostaną nowe kontrakty mocowe, które jednak wygasną najpóźniej w 2028 roku. No i właśnie ten komunikat, który popłynął z Brukseli, kiedy ten kompromis został wynegocjowany, był bardzo jasny. To jest ostatnie przedłużenie. Kolejne tego typu rozwiązanie jest praktycznie niemożliwe, w związku z czym Polska będzie musiała przygotować bardziej ambitny plan transformacji i to nie tylko ambitny, jeśli chodzi o cele, ale też środki implementacji. Są nawet takie zapisy w tej nowej reformie rynku energii, które zobowiązują nas, jeżeli będziemy chcieli przeprowadzić te dodatkowe procedury i wydać nowe kontrakty mocowe dla elektrowni węglowych, zobowiązuje nas do przedstawienia jakiegoś rodzaju kamieni milowych, jeśli chodzi o transformację. I dlatego ja uważam, że najważniejszym z punktu widzenia naszych relacji z Brukselą dokumentem strategicznym w tym roku będzie właśnie KPIK, bo on będzie musiał pokazać, jaki Polska ma pomysł na zasypanie tej swojej luki mocowej, to po pierwsze, a po drugie Bruksela będzie musiała wkomponować go we wspólny unijny cel klimatyczny, który od 2025 roku zgodnie z porozumieniem paryskim będzie musiał obowiązywać i będzie musiał podnieść ambicje klimatyczne po to, żeby tak jak deklarują unijni politycy, utrzymać w zasięgu możliwości cel 1,5 stopnia.
W ogóle uważam, że ten rok to będzie jedno wielkie wyzwanie synchronizacji decyzji planistyczno-strategicznych z takimi decyzjami politycznymi, bo na przykład decyzja w sprawie dalszej pomocy publicznej dla kopalń będzie musiała być połączona z notyfikacją tej pomocy publicznej w Komisji Europejskiej. To będzie musiało być połączone z rewizją umowy społecznej z górnikami. To będzie musiało być połączone z jakąś decyzją w sprawie restrukturyzacji sektora górniczego i energetyki. Tutaj widzimy te sygnały płynące ze strony nowego rządu, że będzie chciał łączyć kopalnie z energetyką, co sprawia, że te wszystkie naczynia są ze sobą połączone. No i w warunkach wielkiej koalicji, 5 partii, synchronizacja tych działań planistycznych i decyzji politycznych może się okazać naprawdę gigantycznym problemem, bo można wyprodukować bardzo ambitny dokument, który pokazuje, że będziemy się szybciej dekarbonizować, ale nijak on się będzie miał do rzeczywistości i może on wywołać efekt taki, że część koalicjantów powie, ale halo, halo, no my się z tym nie zgadzamy. Wówczas będziemy znowu doświadczać tego, co w końcówce roku widzieliśmy przy okazji ustawy zamrażającej ceny energii, a konkretnie tych fragmentów ustawy, które dotyczyły farm wiatrowych po wybuchu wielkiej politycznej awantury, rząd, jeszcze wtedy nie rząd, ale już ta nowa sejmowa większość musiała się z tych zapisów wycofać. I ja się obawiam właśnie tego, że w sytuacji, w której jedna część nowej koalicji będzie parła zbyt bardzo do przodu, może się okazać, że cały ten domek energetyczno-klimatyczny będzie się za każdym razem walił, bo nie osiągnie się elementu uzgodnienia tego wszystkiego z partnerami koalicyjnymi, a żeby to osiągnąć, trzeba rozmawiać z interesariuszami, z górnikami, z NGO-sami, ekspertami, a w warunkach takiej potężnej otwartości nie da się prowadzić szybkich decyzji, nie da się zarządzać jednoosobowo, podejmować dynamicznie tutaj zwrotów i pokazywać, że jesteśmy skuteczni, efektywni, a wszystko ogranicza się tak naprawdę do jednego podpisu. Więc ciężki rok przed nami.
To jest coś, co widzieliśmy przez ostatnie 8 lat. Tam też był jeden resort, który chciał przyspieszenia transformacji i była cała partia, która chciała zachowania status quo, a wręcz cofnięcia transformacji.
Decydującą rolę odgrywała Nowogrodzka, mimo wszystko, prawda? W sensie potrafiła.
I zwykle była w hamulcowym, bo...
A tu nie mamy Nowogrodzki.
A tu nie mamy. I teraz właśnie zastanawiam się, bo to pytanie możemy pozostawić otwarte, czy nowy rząd w przyspieszeniu transformacji, w jasnym zadeklarowaniu, jaki mamy teraz kurs, czy on zauważy w tym interes polityczny, widząc, że na przykład polityka rządu wobec górnictwa wkurza ludzi i że jakieś zmiany tutaj radykalne powodują, przyniesie im jakieś korzyści polityczne. Jeżeli uzna, że politycznie korzystne dla nich będzie odblokowanie wiatraków na lądzie. Mówiąc krótko, jeżeli uzna, że przyspieszenie transformacji i rozpoczęcie radykalnych działań w tym zakresie jest dla nich korzystne, to może nastąpić. Ja bym tego nie wykluczał.
Ja się nie spodziewam żadnego spójnego, jednorodnego kierunku polityki energetycznej. Mam wrażenie, że Donald Tusk z satysfakcją będzie kontynuował politykę prowadzoną, tak jak wspomniałeś, Dominik, przez poprzedni rząd, czyli taką politykę polifonii. Z jednej strony zabiegamy o interesy górników. To już słychać na przykład w wypowiedziach nowej ministerki przemysłu Marzeny Czarneckiej, która powiedziała w ostatnich dniach, że jej priorytetem będzie notyfikacja umowy społecznej dla górników. Nie powiedziała nic o zmianie jej warunków. Póki co przyjmuje taką postawę dosyć koncyliacyjną w stosunku do środowisk górniczych. Z drugiej strony mamy właśnie Ministerstwo Klimatu, na czele którego stanęła Henning-Kloska, zaczęła zapowiadać nowy dokument strategiczny o neutralności klimatycznej. Więc mamy przekaz, który usatysfakcjonuje środowiska górnicze, środowiska bliskiej energetyce konwencjonalnej, a z drugiej strony ten bardziej progresywny przekaz, który można zawieźć do Brukseli, który można pokazać na dużym biznesowym kongresie dla prywatnego biznesu, bardzo zainteresowanego przyspieszeniem transformacji. No i taka właśnie polityka będzie dominować w najbliższym czasie. Pytanie, czy Brukseli uda się przełamać tę tendencję i przymusić nas do tego, żebyśmy pokazali spójny kurs.
Ja bym chciał, słuchajcie, podsumować tę część naszej dyskusji taką klamrą i trzema pytaniami do was i chciałbym, żeby pierwsza część tej waszej odpowiedzi zaczynała się od tak lub nie. Pierwsze pytanie chciałbym, żeby zabrzmiało tak. Czy zliberalizujemy przepisy wiatrakowe w tym roku?
Nie.
To zależy.
Nie, nie możesz tak odpowiedzieć. Musisz się zdecydować, Julia.
W tym roku na pewno nie sfinalizujemy prac nad liberalizacją ustawy wiatrakowej i jest to przykra konsekwencja przesadnej ambicji w tym zakresie przy projekcie ustawy cenowej. Natomiast ja uważam, że projekt tej ustawy, owszem, pokaże się. Zostanie opublikowany z pompą, zostanie poddany szerokim społecznym konsultacjom.
Czyli zakładasz, że prezydent po prostu zawetuje tę ustawę?
Nie, zakładam, że jakiś projekt zostanie pokazany po to, żeby stworzyć wrażenie, że prace w tym temacie idą z kopyta do przodu. Podsumowując, w mniej prawdopodobnym scenariuszu dobrych stosunków między prezydentem a premierem, szczupła liberalizacja ustawy wiatrakowej będzie możliwa w połowie roku. W przeciwnym razie będziemy mieć do czynienia z wielomiesięcznymi, wiecznie przedłużonymi pracami nad nowym projektem w tej sprawie.
Nie zgadzam się tutaj z Julią. Moim zdaniem jakikolwiek projekt w sprawie wiatraków stał się takim swojego rodzaju granatem, który jak się wrzuci i wybuchnie, to nie wiadomo, co z niego zostanie. To jest poniekąd pokłosie polityki PiS-u, który tutaj bardzo podgrzewa atmosferę, ale także błędów nowej większości sejmowej, nowego rządu, który przeszarżował w tej sprawie. I jestem przekonany, że opublikowanie jakiegokolwiek projektu w sprawie wiatraków, który rzeczywiście coś zmienia, wywoła polityczną burzę i podzieli społeczeństwo i ktoś taki jak Donald Tusk na to nie zdecyduje się w roku, w którym mamy dwa wybory. To z kolei zmusi także prezydenta do tego, żeby opowiedział się po jednej ze stron I prawdopodobnie, spekuluję oczywiście, ale spodziewam się, że on również byłby nieprzychylny tym zmianom i groziłby wetem prezydenckim, a w najlepszym przypadku oczekiwałby jakichś ustępstw w innych bardzo ważnych dla siebie obszarach, na przykład w zakresie bezpieczeństwa. Biorąc to wszystko pod uwagę, ale także konieczność przeprowadzenia tych super długich konsultacji, o których mówił Szymon Hołownia, ja nie wierzę, że zobaczymy nowe rozwiązania w sprawie wiatraków przed wyborami prezydenckimi.
No to ja się z wami tutaj różnię znacząco, bo ja uważam, że w tym roku uda się te przepisy zliberalizować. To będzie na pewno test wiarygodności nowej ministerki, Pauliny Hennig-Kloski, która zaliczyła wtopę polityczną przy okazji tej ustawy i teraz będzie na pewno chciała ambicjonalnie pokazać, że jest w stanie dowieść ważny projekt. Ten projekt prawdopodobnie zostanie po prostu znacząco uproszczony. Pewnie znajdą się tam przepisy, które w jaśniejszy sposób będą wskazywać na benefity dla lokalnych społeczności. Komunikacyjnie zostanie to zupełnie inaczej przygotowane. Nowy rząd nauczy się na tych błędach, które popełnił pod koniec zeszłego roku i zupełnie inaczej to rozegra. Ja sądzę, i tutaj ta moja pewność wynika z tego, że to zostanie po prostu połączone z KPO i z Repower. I tam mamy jasne wskazania, na które Polska się zgodziła, jeżeli chodzi o zmiany w prawie, które umożliwią nam odblokowanie kolejnych środków w zakresie przyspieszenia rozwoju farm wiatrowych na lądzie. Są konkretne moce, które musimy oddać do 2026 roku. Bez liberalizacji przepisów to się po prostu nie uda. Więc połączenie komunikatu świadczącego o tym, że rozwój energetyki wiatrowej doprowadzi do spadku cen energii i umożliwi Polsce odblokowanie nowych środków unijnych, no sprawi, że jeżeli prezydent będzie chciał to wetować, no, oczywiście będzie mógł to zrobić, ale sprawi, że może jakiś kryzys wizerunkowy wokół niego wybuchnąć. I tutaj bym się raczej spodziewał tego, że nowy rząd tym razem rozegra to poprawnie. To znaczy nie będzie tam kontrowersyjnych przepisów, będą one przejrzyste, nie będzie można ich nadinterpretować. Będzie oczywiście wrzask prawej strony PiSu, że te wiatraki będą teraz rosły pod każdym wiaduktem, domem, gankiem i zasłonią nam całkowicie krajobraz. Ale sądzę, że to po prostu się wydarzy. Ale idźmy dalej, bo dopiero pierwsze pytanie podsumowujące tą część dyskusji. Czy w 2024 roku zobaczymy przyspieszenie programu jądrowego? Przypominam, pierwsza część odpowiedzi musi się składać z komponentu tak lub nie.
Nie.
Dominik?
Ja mam problem z tym pytaniem, bo nie do końca wiem, co to znaczy przyspieszenie komponentu jądrowego. Spodziewam się jednak pewnej rewizji urealnienia polityki wobec SMR-ów. Pewnie trochę spadku entuzjazmu, pewnej kontynuacji tych projektów, które warto kontynuować, które mają jakieś rzeczywiście realne podstawy. Te, które są głównie, wyłącznie projektami wizerunkowymi, tutaj myślę, że one zostaną zamrożone. Więc w tym zakresie w odniesieniu do małych reaktorów spodziewam się jednak spowolnienia. Natomiast w odniesieniu do dużych projektów jądrowych, mam na myśli Pątnów oraz Choczewo, wbrew temu, co mówiłem jeszcze jesienią, teraz skłaniałbym się ku odpowiedzi, że te projekty będą kontynuowane w podobnym tempie do dotychczasowego. To znaczy tutaj z jednej strony, jeżeli chodzi o Choczewo, mówimy o projektowaniu elektrowni, zatrudnianiu specjalistów, budowie kadr, szukaniu tego finansowania, rozmowach z Brukselą w sprawie modelu finansowego i to się będzie toczyć. Więc z jednej strony nie mamy przyspieszenia, ale też nie mamy spowolnienia, bo to jest realizacja działań, które już zostały zaprogramowane. W przypadku Pątnowa, czyli inwestycji PGE i ZEPAK-u, również spodziewam się podobnych procesów, to znaczy kontynuowania badań w terenie, które określą, jakie są warunki w ogóle budowy tej elektrowni, w dalszej kolejności ewentualnie podpisywanie jakichś dokumentów wiążących lub mniej wiążących co do finansowania tej inwestycji, także raczej kontynuacja.
Czyli nie będzie przyspieszenia?
Ciężko to przyspieszać coś, no to wiesz, to są projekty, które
status
działają.
Status quo, nie przyspieszamy. Ja też jestem raczej zdania, że przyspieszenia nie zobaczymy, będzie tam, gdzie będzie do tego przestrzeń polityczna, projekt jądrowe będą zamrażane, na przykład w Pątnowie. Tam, gdzie tej przestrzeni nie będzie, to będą kontynuowane z podobnym tempem, ale raczej nie spodziewałbym się zakończenia na przykład negocjacji z Komisją Europejską w sprawie systemu wsparcia dla energetyki jądrowej z końcem przyszłego roku, a taki termin jest wskazywany jako ten domyślny. Sądzę, że to nam zajmie niestety znacznie więcej czasu. Więc tutaj mamy pełną zgodę działu energetycznego. No i słuchajcie, ostatnie pytanie dotyczące sektora energetyczno-węglowego. Czy Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego powstanie? I tutaj gwiazdka do tego pytania poprzez NABE, rozumiem, nie tylko jeden podmiot, ale na przykład wiele podmiotów, które miałyby przejmować aktywa węglowe ze spółek energetycznych.
Nie, i od razu króciutko uzasadnię tę odpowiedź. Ja jestem przekonany, że taki podmiot powstanie i że nowy rząd będzie kontynuował prace co najmniej analityczne, zmierzające do takiego działania.
Ale że nie wydarzy się to w 2024
roku. Natomiast mam wątpliwość, czy wydarzy się to w tym roku, także z uwagi na to, że wciąż mamy dużo koncepcji. Każda kolejna koncepcja będzie wymagała bardzo skomplikowanych uzgodnień z instytucjami finansowymi. To, co przerabialiśmy przez ostatnie miesiące. Myślę, że ten proces się skończy, ale prędzej bym się spodziewał, że to będzie 2025 rok.
A ja myślę, że nowy rząd będzie obstawał przy projekcie rozbicia NABE na ileś poszczególnych podmiotów, a to oznacza, że będzie mógł realizować wyłączenie aktywów węglowych po kolei, zaczynając być może od najprostszych spółek. W przypadku negocjacji prowadzonych w zeszłym i w poprzednich latach przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, najtwardszym orzechem do zgryzienia było zadłużenie PGE i Taurona. Natomiast wydzielenie aktywów węglowych na przykład z energii wcale nie byłoby takie trudne i całkiem możliwe, że taki ruch uda się wykonać w tym roku. Natomiast realizacja w nowym modelu, zupełnie innym niż ten, który zakładało Prawo i Sprawiedliwość, utworzenia NABE jest mało prawdopodobna.
To ja się tutaj zgodzę z Dominikiem, nie zgodzę z Julią. Wydaje mi się, że raczej żadnej agencji albo agencji w liczbie mnogiej nie zobaczymy w tym roku, ale prawdopodobnie będzie i tak to się musiało wydarzyć w latach kolejnych. Tutaj ładnie to podsumował, jeżeli chodzi o te wyzwania w energetyce, Olek Śniegowski, szef Instytutu Reform, na pytanie Magdy Graniszewskiej w Pulsie Biznesu z dzisiaj powiedział, pytanie odnoszące się do tego, co nas czeka w energetyce, powiedział, że wszystko wszędzie naraz. I chyba tak to będzie wyglądało w tym już rozpoczętym roku. Co będziemy Państwu relacjonować w naszych cotygodniowych audycjach, do których słuchania serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękujemy.
Dzięki.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.